Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
Gościem wywiadu wnet jest Waldemar Buda, europoseł PiS, były minister rozwoju. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
To w jakim momencie rozwoju jesteśmy? Robimy, nie gadamy. Jak pan przyjął ten spot chociażby rządu z okazji dwulecia już koalicji, która rządzi Polską? Czy ma pan jakieś zastrzeżenia do rządu Donalda Tuska?
No ja to hasło, żeby oddawało prawdę, to trzeba byłoby lekko przerobić. Kłamiemy, nie robimy. To dokładnie oddaje to, co dzisiaj się tam dzieje, czyli propaganda. A jak przyjrzymy się na danych jakiemuś problemowi, jakiejś sprawie, no to okazuje się, że to naprawdę nie idzie. Bo ustawy i ilość ustaw i jakby reakcja na problemy, które się dzieją, jest żadna. I to możemy dotykać problemu rolników, możemy dotykać problemu na przykład służby zdrowia, możemy dotykać problemów nauczycieli. Tam się naprawdę nic nie dzieje poza jakąś propagandą, że robimy, że staramy się i tak dalej. Proszę mi znaleźć jeden obszar z działalności gospodarczej dzisiaj Polaków, w którym się poprawiło.
Inflacja.
Inflacja, rząd na wpływ na inflację ma niewielki. To trzeba przyznać jasno. Może wpłynąć tylko poprzez to, że dokonuje przed zmian podatkowych. I ten rząd akurat zahamował dynamiczny spadek inflacji. On mógłby być dużo szybszy, gdyby nie podwyżka VAT-u na żywność z 8 do 23%. Więc jeżeli ten rząd się przysłużył do inflacji w jakikolwiek sposób, to przysłużył się negatywnie poprzez zatrzymanie dynamiki spadku. I to jest widoczne. Drugi kwartał 2024 do trzeci było zatrzymanie dynamiki spadku.
Pan ma oczywiście prawo mówić takie rzeczy, bo pan jest przedstawicielem opozycji. Każda opozycja zawsze mówi, że poprzedni rząd, ten rząd nie ma wpływu na spadek inflacji. Tymczasem są rzeczy,
ma,
które...
Ma, podatki. A no, podatki, zmiany były na razie tylko podwyższające.
No ale jednak inflacja spadła. Streaming erotyczny bez VAT. Pikantne spektakle transmitowane na żywo w sieci mogą korzystać ze zwolnienia podatkowego jako usługi kulturalne. Jest kilka osiągnięć, które rząd... To oczywiście jest w formie żartu, a tak serio mówiąc, to mamy taką sytuację, w której rząd Donalda Tuska nie traci poparcia według oficjalnych badań, nawet jest wzrost na poziomie 3%. To z naszymi komentatorami w pierwszej części poranka rozmawialiśmy o tym, że to jest szokujące tak naprawdę dla nas wszystkich. Informacje, które się pojawiają, to są rzeczy, które są wstrząsające. Może zacznijmy od tego, o czym rozmawialiście już panowie z Krzysztofem Skowrońskim, czyli od sprzedaży sieci Carrefour. Za czasów państwa rządów była taka opowieść, taki projekt chyba, że powstanie polska sieć sprzedaży. To była chyba taka idealna sytuacja, żeby wejść na ten rynek dużej sprzedaży przez zakup Carrefoura. Z tego, co pojawiły się informacje, kupiła to jakaś firma ukraińska. Jak by pan to skomentował?
No, szanowni państwo, myśmy powołali polski holding spożywczy, czy zunifikowaliśmy wszystkie firmy państwowe, które były w dossier Skarbu Państwa. I to była taka baza wypadowa na zakupy i na wzmacnianie rynku polskiego. I gdybyśmy my w tamtym czasie mieli ofertę na zakup Carrefoura, to byśmy go kupili w 5 minut. Myśmy polowali i szukali. Sam w tym uczestniczyłem. Szukaliśmy miejsca, żeby poszerzyć sprzedaż detaliczną w polskim kapitale. Takich ofert nie było. Składaliśmy takie propozycje wielu podmiotom. Nie chciano. Wtedy była duża koniunktura na tym rynku. Mieliśmy duży napływ Ukraińców, w związku z tym sprzedaż detaliczna rosła. Nie było zainteresowanych. Dzisiaj rynek jest schłodzony i dzisiaj rzeczywiście słabsi dzisiaj się wyprzedają. I to jest doskonały moment. I muszę państwu powiedzieć jedno. Gdyby dzisiaj byśmy dzisiaj rządzili, to Ja zakładam, że albo Polska Grupa Spożywcza, albo Orlen, w 5 minut Daniel Obajtek kupiłby Carrefoura. A niestety dzisiaj, już nie mówię o Orlenie, który jest w ogóle pseudokorporacją, dzisiaj się zamienił w podmiot, który się wyłącznie paliwem zajmuje, które traci na znaczeniu z punktu widzenia gospodarczego, a nie wchodzi w nowe rynki, nie szuka swojej drugiej szansy. Petrochemię zablokował w inwestycjach. Natomiast nie robią nic, jeśli chodzi o budowanie tego rynku, no bo takiego myślenia nawet nie ma. Jak tam minister z tego rządu wstaje, to nie myśli, żeby myśleć o propolskim interesie z punktu widzenia, bo po co to jest? Przecież Carrefour dla bycia w dosie Skarbu Państwa to nie jest jakby jakaś wartość. Chodzi o to, żeby sprzedaż i dystrybucja spożywcza była w rękach kapitału polskiego, na który mamy wpływ, a żeby wyrównać relacje producenta do sprzedawcy, do tego, który kupuje, bo dzisiaj on ma rolę dominującą. Dzisiaj jak kupuje Lidl Biedronka, są dominantami, czyli jakby warunkują ceny, warunkują terminy, warunkują od kogo kupują bez żadnych reguł. To znaczy on może powiedzieć, kupuje dzisiaj pieczywo z Niemiec i będzie je kupował. Kupuję słodycze z Niemiec, będę je kupował. Z Portugalii ściągam jakieś owoce, ziemniaki, proszę bardzo, robię to. A polski podmiot myślałby trochę inaczej. W ramach tego wolnego rynku myślałby o polskich na przykład producentach. Pod nich można byłoby stworzyć grupy zakupowe, gdzie rolnicy by wspólnie mogli sprzedawać, nawet ci mniejsi. No można byłoby perełkę z tego zrobić, tylko że nie sądzę, żeby ktokolwiek tak myślał.
Mhm, ale mamy takiego dużego dystrybutora polskiego, który po cichu budował potęgę, myślę tu o Dino, właścicielu, człowieku, który jest taką legendą gospodarczą, bo krążą takie historie, że pan nie obsługuje maila, że tutaj mieliśmy w Warszawie słynną awanturę o to, że w miasteczku Wilanów nie chciano sklepu. Wydaje mi się cały czas to niemożliwe, jednak to się wydarzyło, ale mamy poważne tematy na stole, bo wśród zarzutów wobec państwa rządu i czasów, kiedy pan między innymi rządził, jest Polski Ład. Kto odpowiadał fizycznie? Czy popełniono błędy wprowadzając Polski Ład i czy te błędy da się odkręcić? Kto za to odpowiadał?
A jak pani identyfikuje Polski Ład?
Znaczy to chodzi mi o te wszystkie ustawy, które weszły dotyczące podatków, obciążeń fiskalnych firm małych i...
Pani redaktor, Polski Ład 94% Polaków obniżył podatki. Znaczy, czego ja mam się tu wstydzić? Czego ma się wstydzić rząd, który to zrobił? 94% osób dostało niższe podatki.
Zależy, których będziemy jak liczyć.
94%. I teraz tak. Oczywiście przedsiębiorca, który płacił mniejszą składkę zdrowotną niż jego sprzątaczka w firmie, może czuć się niezadowolony, bo wreszcie zaczął partycypować normalnie w systemie opieki zdrowotnej.
Ale pan wie, że to głównie dotyka ludzi, którzy... Doskonale pan wie, że dotyka to również ludzi, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą. To są ludzie, którzy w polskim systemie są najbardziej dotknięci, ponieważ oni nie mają wliczanych lat emerytalnych. To rząd Platformy właśnie próbuje przywrócić. A często są to ludzie, którzy są tak zatrudniani ze względu na to, że pracodawcy unikają kolejnych etatów.
Tak, i te osoby do 12 tysięcy, jeżeli zarabiają, to dla nich sytuacja związana z Polskim Ładem się nie zmieniła, czyli więcej podatku nie płacą. A jeżeli zarabiają 20, 30, 50,
brutto,
muszą płacić więcej. Znaczy, szanowni państwo, no dzisiaj mamy niedobór w NFZ-cie na poziomie 13%.
To
kto
prawda
ma to zapłacić? To znaczy, znów podniesiemy VAT na żywność, żeby ci najbiedniejsi zapłacili, którzy dzisiaj zarabiają 3, 4 tysiące i 5? Czy mają zapłacić, czy zarabiają 40 czy 50? No sprawa jest prosta. Ktoś musi za to zapłacić. Ktoś musi finansować służbę zdrowia. Ja jestem święcie przekonany, że muszą to robić osoby bogatsze niż biedniejsze. Niż klasa średnia mniej, niż ci najbogatsi, którzy zarabiają dzisiaj 100 tysięcy.
Ale pan
sprawa
doskonale też wie, że jeśli jestem prezesem spółki, to mogę nie płacić na przykład składki emerytalnej, bo mogę sobie w ramach zarządu wypłacać, płacąc tylko składkę ubezpieczeniową. Są jednak w Polskim Ładzie takie instrumenty, które tym najbogatszym bliższym ułatwiły życie i to nie jest tak. Oczywiście mogę się zgodzić z panem, że nie wolno fiskalizować tych najbiedniejszych, natomiast te instrumenty dla tych najsprytniejszych i najbogatszych też były zaszyte. Ale zostawmy Polski Ład, to historia.
Pani doktor, pani może tak sobie rzucić taki tekst, a ja mam dane i mogę i panią, mogę panią, że tak powiem, skasować 7 argumentami, jeżeli poda pani mi jakikolwiek instrument na rzecz dużych firm, który był w Polskim Ładzie korzystny, to ja zaraz pani wytłumaczę, że nie ma pani racji.
No to też niedobrze, bo nie wolno dużych firm niszczyć, ale zostawmy ten Polski Ład, bo ja nie miałam okazji wcześniej z panem rozmawiać, dlatego pytam o ten Polski Ład, bo to już jest historia.
Znaczy, ja nie odpadam, żeby była jasność, ale proszę państwo, Polski Ład obniżał 94% ludziom podatki, mieli większą kwotę wolną od podatku, mogli więcej na NGO-sy przekazywać, tylko wielkie ranum powstało, bo te małe 5% zaczęło robić dym, a cała reszta mówiła, że sprawa się bardzo komplikuje w systemie podatkowym i księgowi nie wiedzą, jak tego rozliczyć. No, szanowni państwo, albo prosto, albo sprawiedliwie. Muszą być jakieś reguły.
Prosto.
Proszę bardzo, prosto, tylko że wtedy biedny i bogaty płaci tyle samo. I pytanie, czy to jest właściwe rozwiązanie. Ja rozumiem, że każdy by chciał mieć znajomość przepisów podatkowych, ale tak się nie dzieje. Na Jamajce są łatwe przepisy, tylko że ten, co robi w polu, płaci mnóstwo podatku, a ten, który ma tą firmę albo areały, nie płaci w ogóle. Ja Jamajki w Polsce nie chcę.
Drugi trudny element to polityka klimatyczna, która się pojawiła. Teraz w państwa rządzie też były kontrowersyjne co najmniej rozwiązania, w tym między innymi wiatraki i inne historie, które stawialiśmy jako pierwsze w energetyce, w strategii energetycznej rządu. Jaką decyzję podjąłby pan w tej chwili, jeśli byłby pan ponownie ministrem rozwoju, w kontekście na przykład polskich kopalni? Bo obserwowałam giełdy i widzę, że zaczyna być to bardzo taki ciekawy segment gospodarczy, jeśli chodzi o zakup udziałów w kopalni. Zaczynają być to coraz wyższe ceny. Jak powinna wyglądać teraz polityka energetyczna rządu? Na co de facto rząd powinien postawić? Gdyby pan był przedstawicielem rządu, ale nawet gdyby zadzwonił do pana Donald Tusk i zapytał, panie ministrze, w którą stronę energetycznie Polska powinna w tej chwili skręcić przy tych okolicznościach, które znamy, to co pan by wybrał? Co
znaczy,
pan
ja wybrał? Mu to bym na pewno nie doradzał, to trzeba od razu powiedzieć.
A dla dobra Polski też nie?
Nie, powiedziałbym, że doradzę mu i zdradzę mu, jak należy rozwiązać te problemy, jeżeli się poda do dymisji. A jeżeli miałby interes Polski na sumieniu, to by rzeczywiście to zrobił. Natomiast, szanowni państwo, my, jeśli chodzi o wiatraki, pierwszą decyzją, jaką zrobiliśmy w 2016 roku, zaraz na początku, to zablokowaliśmy budowę wiatraków na obszarze Polski w zasadzie co do skali nieprawdopodobnej. To znaczy, powstawało bardzo niewiele inwestycji wiatrakowych nowych. Postawiliśmy na offshore, czyli wiatraki na morzu, które nikomu nie przeszkadzają i które były pewnym elementem bilansującym system. I to dzisiaj jest kontynuowane, one są budowane, kończone i tak dalej. I ja tu w tym żadnego problemu nie widzę, ponieważ w morzu jest dużo wiatru, krajobrazowo to nikomu nie szkodzi, nie jest to problem dla lokalnej społeczności. Natomiast wszystkie inne zablokowaliśmy. Dlaczego idzie teraz spór o to, żeby to odblokować? Więc jak można mówić, że my jakkolwiek sprawialiśmy wiatraki? Wręcz przeciwnie. Natomiast jeśli chodzi o energetykę, oczywiście baza węglu musi być. Baza miksu energetycznego węglu musi być, dlatego że po pierwsze go mamy, a wiele krajów nie ma i nam nawet zazdrości, a po drugie jest to bardzo stabilne i z punktu widzenia geopolitycznego i strategicznego bezpieczne. To znaczy, jak się dzieje coś na świecie, to my nie musimy patrzeć, wyglądać na brzegu, czy przypłynie statek z energią w postaci gazu na przykład albo innych nośników, tylko mamy swój. Więc ja bym był tu bardzo racjonalny. Tam, gdzie się da utrzymywać i wydobywać złoża, proszę bardzo, to trzeba to kontynuować. Tam, gdzie nowe odkrywki, trzeba o tym myśleć z punktu widzenia ekonomicznego, czy to się w ogóle opłaca, bo nieraz inwestycja z nową odkrywką to jest taki wydatek, że przez 30 lat może nam się nie zwrócić, ale tam, gdzie można kontynuować wydobycie po prostu.
Ja uważam, że to powinno być absolutnie, wszystko się opłaca, dopóki mamy ten węgiel, to... Ale nie znam się na tym, więc pan pewnie tutaj może mieć rację. Ważne
Pani
jest,
doktor,
co...
Chodzi o to, że jak wyprodukujemy z drogiego bardzo węgla z nowej odkrywki, która musi się zwrócić, zbilansować w 30 lat, to prąd będzie za drogi wtedy. I jakby my wtedy nie jesteśmy w stanie sprzedać go przedsiębiorcom albo domom, domom, domostwom, żeby oni byli w stanie płacić tyle za prąd. Ale... Więc tutaj ostatecznie my musimy się kierować również ceną z punktu widzenia odbiorcy.
No tak, ale państwa strategią rządu, wspomniał pan prezesa Obajtka, było również podpisanie umowy z panem Michałem Sołowowem w ramach Synthos Green Energy. No i pojawiła się taka informacja na komisji, bo to był jeden z takich argumentów dotyczących nowej energii, że energia z atomu będzie czysta i tania. A okazało się, że prezes Rafał Kasprów, prezentując warunki budowy 14 pierwszych reaktorów SMR, zaproponował, że inwestor musi mieć gwarancję na poziomie 125-140 euro za kilowatogodzinę. To oznacza, że to będzie bardzo drogi prąd, a właściwie najdroższy chyba na świecie.
Proszę Państwa, bo to jest inwestycja bardzo droga, więc trzeba takie kalkulacje stopy zwrotu z inwestycji przewidzieć. Natomiast pytanie jest proste. Ile będzie kosztował, pani mówi o 120 euro, natomiast pytanie jest takie, ile prąd będzie kosztował w tamtym czasie z innych źródeł? Dzisiaj mamy megawattogodzinę za mniej 200. Więcej...
Nie. Węgla 200 plus ETS.
Tak, ale dzisiaj mówię o prądzie, który jest sprzedawany dla klienta. To jest dzisiaj 530. Są takie taryfy, łącznie z dystrybucją i tak dalej.
Więc... Ale chcemy mieć taniej, a nie drożej.
Tak, natomiast musi być też bezpiecznie i musi być też u nas. To samo dotyczy węgla i to samo dotyczy atomu. Prąd produkowany u nas jest jakby wartością. I oczywiście to wychodzi drogo, bo technologia jest droga, bo to jest nowa technologia. Ona będzie z każdym nowym reaktorem tańsza. Natomiast zawsze jak coś wchodzi, pamiętacie Państwo, jak coś wchodziło nowego, no zawsze było drogie. Dzisiaj na początku samochody elektryczne były zupełnie nieopłacalne. Kompletnie nieopłacalne, bo były droższe niż spalinowe. To się w ogóle nie opłacało z punktu widzenia recyklingu i tak dalej, wymiany baterii, to się unifikuje i jest coraz tańsze. I dokładnie tak samo będzie z SMR-ami. Nowa technologia, licencje, próby, niewielka ilość wykonawców, którzy są w stanie to zrobić, wejść w to. Duże ryzyko z punktu widzenia finansowania, bo żeby sfinansować SMR, to trzeba mieć kredyt, który będzie droższy, dlatego że jest to pewna technologia jeszcze nierozpoznana, więc to się wszystko tym
to
wiąże, ale my musimy w to wchodzić.
SMR-ów, tylko budujmy duże elektrownie, bo one nie zażądały takich gwarancji cenowych, mają kompletnie inaczej ustawione
panie
redaktor, ryzyko.
To proszę zobaczyć, ile może kosztować dzisiaj według prognoz prąd z Westinghouse'a, który będzie na Pomorzu. To ja zachęcam.
To będziemy o tym jeszcze, mam nadzieję, że...
Nie sądzę, żeby taniej.
Porozmawiamy o tym w następnym wywiadzie, bo chciałabym na koniec zapytać o Katowice, o ten słynne spotkanie Jesteśmy po Polska, po kongresie Polska Wielki Projekt. Pan uczestniczył w tym kongresie. Dziś pan wraca do swojej pracy jako europarlamentarzysta, ale to, co się wydarzy w Katowicach, co ma być takiego wielkiego? Pojawi się nowy rząd z Szymonem Hołownią, czy to są tylko jakieś zmiany w przedstawienie programu dla wyborców?
Świat nieprawdopodobnie pędzi i my musimy ofertę i rozwiązania dostosować do wyzwań, które dzisiaj są, o czym dzisiaj ludzie myślą i jakie mają problemy. Nie możemy bazować na programie sprzed 5 i 10 lat, bo 10 lat temu świat był kompletnie inny. Dlatego my musimy stworzyć nowy program. I tam jest burza mózgów, tam będzie dyskusja, wymiana poglądów, żeby zbudować nowy program prawicy Prawa i Sprawiedliwości.
Koniec 800+, związki partnerskie. No co może być nowego w programie? Ja żartuję, proszę Państwa, proszę, jest w poranek, może ktoś jedzie samochodem i właśnie...
Żeby nie spowodował, jak pani redaktor tak mówi.
Nie, no, to co może być nowego w programie partii opozycyjnej? Co może być takiego odkrywczego dla Polaków? Coś, co przekona państwa, przekona wyborców do państwa?
No, szanowni państwo, no dzisiaj mamy...
Poza tym, że Tusk musi odejść.
Trzeba powiedzieć o problemach, jakie identyfikujemy, największe, tak? Mamy problem gigantyczny demograficzny. Największy w Europie. Mamy problem związany z tym, że dzisiaj zbrojenia nie idą i zbrojenia są niewystarczające, a poza tym próbuje się iść ścieżką też technologii, które dzisiaj, jak pokazuje wojna na Ukrainie, nie są już najnowsze i najciekawsze i najskuteczniejsze. Mamy wielki problem szkolnictwa i nauki, który nie oddaje rzeczywistości, czyli nowe technologie i rozwój gospodarczy oparty o nowych technologiach dzisiaj nie jest domeną Polski. I my musimy na te rzeczy odpowiedzieć. Dlaczego kobiety dzisiaj nie decydują decydują się na dzieci i ten demograficzny niż pogrąża całą Polskę. Trzeba znaleźć odpowiedzi na te pytania.
Ja panu powiem.
Ja znam odpowiedź. My diagnozujemy tę sytuację również.
Ja znam odpowiedź dlaczego, bo ta odpowiedź jest w historii chociażby historii prezydenta Karola Nawrockiego. Bo historia tego młodego człowieka, który zdecydował się na związek z dziewczyną, która urodziła pomimo tego, że była młodą dziewczyną, mówię tu o pani prezydentowej Marcie Nawrockiej, pokazuje, że też to nie jest wynik socjalnych rzeczy, ale też trochę braku męskiego ramienia dookoła, bo to ta historia pana Karola Nawrockiego i Marty Nawrockiej pokazuje, że to nie jest kwestia tego, czy bo wtedy nie było 800+, nikt się w ogóle tym nie zajmował, ale historia tych młodych ludzi, że ktoś wie, że musi wziąć odpowiedzialność. Pan ma dzieci, ja też mam dzieci, więc wiemy, że to jest trudne wyzwanie i że to z pozycji państwa jest trudno rozwiązać chyba tak, więc bardziej to chyba zależy też od wychowania naszych dzieci chyba.
Znaczy, to jest oczywiście kulturowe, ale proszę pamiętać, jakby są bardzo ciekawe analizy na ten temat. To jakby nie mówmy, że my to wymyślamy, tylko szukajmy ekspertów. Eksperci mówią tak. Dzisiaj kobiety chcą być niezależne, ale chcą przede wszystkim wykorzystywać swoją wiedzę i umiejętności, które nabyły w szkole, bo są lepiej wykształcone. Kobiety dzisiaj są lepiej wykształcone.
Przez grzeczność nie zaprzeczę.
I mamy sytuację, w której wykorzystują to wykształcenie później w karierze zawodowej i mają trudności. Po pierwsze, w utrzymaniu stanowisk pracy po powrocie z urlopów macierzyńskich wychowawczych. Mają problemy awansowe, bo cały czas awansują rzadziej, pomimo lepszych kompetencji. I cały czas obawiają się o swoją niezależność w tym zakresie. I stąd chcą osiągnąć pewien pułap kariery i dopiero decydować się na dzieci. A druga rzecz oczywiście, odpowiedzialność w podchodzeniu do związków. Bo przecież ja nie mówię tu ani o mężczyznach, ani o kobietach, ale dzisiaj jakby kontraktuje się kobiety i mężczyzn w ramach związków, a nie mówi się o jakiejś długofalowej budowanie partnerstw. No niestety stawianie granic, dzisiaj pewna niezależność, swoboda powoduje, że związków jest coraz mniej bardzo stałych, a w związku z tym i mniej z tego dzieci. No, naturalna kolej rzeczy.
Panie ministrze, panie pośle, musimy kończyć, bo już czeka nasz kolejny gość w okienku.
A tak się dobrze zapowiadała rozmowa, ale musimy ją skończyć.
Ale mam nadzieję, że jeszcze zgodzi się pan pomimo wszystko na rozmowę, bo chciałam powiedzieć złośliwie, że z kobietą. Że
a to bardzo chętnie.
To porozmawiamy jeszcze w Radiu Wnet. Wszystkiego dobrego. Bardzo serdecznie dziękuję. Waldemar Buda, europoseł Prawa i Sprawiedliwości, gościem Poranka Wnet.
Bardzo dziękuję i do usłyszenia niebawem, jak państwo słyszeli.